wyzwanie dla miasta. 22 kwietnia 2008. Wdrożenie systemu klasy ERP nie gwarantuje sukcesu żadnej organizacji. Jeżeli jednak nasze miasta mają być zarządzane w sposób efektywny, skuteczny, przejrzysty i nowoczesny, to nie mają dzisiaj alternatywy. Coraz więcej organizacji samorządowych zadaje sobie pytanie, czego potrzebuje do efektywnego zarządzania, jak zarządzać majątkiem w procesie, który jest realizowany w krańcowo niesprzyjających warunkach. Czy nadszedł czas na wdrożenie systemu klasy ERP w samorządzie? Czy wdrożenie takiego systemu rozwiąże miejskie problemy? W biznesie systemy klasy ERP są już uznawane za standard. Czy staną się nim również w administracji samorządowej? Niech zatem przykładem takiej organizacji samorządowej będzie miasto Szczecin. Mówimy o organizacji, której majątek obliczany jest na prawie 20 miliardy złotych. Jego największa część znajduje się w bezpośrednim zarządzie miasta, to przede wszystkim grunty, zaś pozostałe to kilka szczególnie wrażliwych ze względów społecznych obszarów, w tym zdrowie, oświata, transport publiczny. Wszelkie zdarzenia w tych obszarach wywołują poważne reperkusje społeczne i muszą być wykonywane ze szczególną, saperską wręcz ostrożnością, przy czym nie ma możliwości uniknięcia realizacji takich zadań, gdyż są one zdefiniowane ustawowo. Równie istotna jest wiedza o strukturze jednostek miasta. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jaki to skomplikowany organizm. W przypadku Szczecina lista instytucji miejskich obejmuje 305 jednostek organizacyjnych. Od samego urzędu, poprzez szkoły, aż do wszelkich służb i inspekcji. Inaczej mówiąc, dla systemu klasy ERP miasto wielkości Szczecina jest korporacją. Czym ta organizacja różni się od średniej wielkości koncernu? W trakcie wzrostu kierownictwo organizacji stawia sobie zwykle pytania związane z właściwym doborem systemów informatycznych do realizacji celów biznesowych. Podejmowane decyzje są bardzo zróżnicowane. Zależą one od wielu czynników, wśród których do najważniejszych należy poziom możliwości finansowych organizacji, świadomość decydentów. Co do potrzeb organizacji, przyjęty model biznesowy i wiele innych. Dwa pierwsze czynniki znajdziemy w urzędzie, ale co do modelu biznesowego, zapewne dużo osób będzie miało wiele wątpliwości, czy taki proces można określić w administracji. Mimo wszystko, podstawowe cele biznesowe działania administracji, w szczególności samorządowej, to świadczenie efektywnych i przyjaznych usług dla interesantów, sprawne i ekonomicznie uzasadnione zarządzanie majątkiem gminy, kreowanie i rozwój zarządzanej sfery. To też, tak jak organizacje biznesowe dorastając zaczynają wdrażać systemy informatyczne klasy ERP, tak urzędy również staną prędzej czy później przed takim wyzwaniem. S. 125148 uwarunkowania prawne. Najtrudniejsze jest takie sformułowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby otrzymać rozwiązanie przystające do potrzeb. Zatem najpierw należy opracować analizę potrzeb w zespole interdyscyplinarnym. Dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w usługach konsultingowych, ale oznacza to dodatkowe koszty i nie zawsze jest skuteczne. Warunkiem zlecenia firmie zewnętrznej zadania opracowania analizy stanu jest uzyskanie pewności, że firma ta nie będzie wykonawcą i nie jest związana z producentami rozwiązań. To nie jest proste i możemy natrafić na ograniczenia prawne. W następnym kroku powinniśmy przystąpić do sporządzania specyfikacji przetargowej. W początkowej fazie przygotowania procesu należy wskazać podstawy technologiczne realizacji zadania. Większość urzędów eksploatuje systemy baz danych, które nabyła wcześniej. Dlatego, o ile nie ma przesłanek technologicznych do zmiany platformy, można z powodzeniem, podając konkretne nazwy własne, zażądać od wykonawcy podporządkowania się technologii już stosowanej. Powyższe dotyczy również platformy sprzętowej. Rozwiązuje to pierwszy problem, jakim jest otrzymanie rozwiązania, które technologicznie nie pasuje do posiadanej infrastruktury. W takim układzie dostawa sprzętu i baz danych nie może być przedmiotem zamówienia. W przypadku gminy miasto Szczecin umieszczone w specyfikacji zapisy dotyczące takiego rozwiązania były przedmiotem protestu, ale Urząd Zamówień Publicznych podtrzymał decyzję zamawiającego. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli jednostka ma zamiar nabyć system z technologią baz danych i sprzętem, co zdecydowanie odradzam. Należy pamiętać o tym, że poruszamy się w ofercie około 30 potencjalnych rozwiązań merytorycznych, 3-4 systemach baz danych i kilkunastu wykonawcach. W rzeczywistości stosowne kompetencje posiada na poziomie systemów ERP tylko kilka firm w Polsce. Należy przy tym zastanowić się, co rozumiemy pod pojęciem systemu klasy ERP. Mimo formalnej zgodności z definicją systemów klasy ERP, trudno za takie uznać systemy produkowane przez lokalnego wytwórcę, nie wzbogacone przez ofertę modułów firm trzecich, bez otwartych interfejsów lub tworzonych tylko na zlecenie zamawiającego i wdrażane tylko przez jednego wykonawcę. To jest bezpośrednia droga do uwiązania się do jednego rozwiązania ze wszystkimi konsekwencjami uzależnienia się od niego. Uzależnienie to zawsze będzie występować, ale jego skala zależy od naszych decyzji. S. 125149 Organizacja urzędu. Podstawowym problemem organizacyjnym przy wdrażaniu systemu ERP jest sprzeczność klasycznej struktury hierarchicznej, jaką jest urząd, ze strukturą projektową, której wymaga nasze zadanie. Nie jest oczywiście możliwe takie przeorganizowanie urzędu, aby pracował one w strukturach projektowych, ale równocześnie nie możemy dopuścić do sytuacji, w której projekt będzie realizowany w oparciu o terminy z kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawowe 30 dni na rozpatrzenie sprawy i podjęcie decyzji to zdecydowanie za długo, jak na potrzeby projektu. Należy zatem znaleźć rozwiązanie pośrednie, akceptowane przez kierownictwo, niesprzeczne z zasadami prowadzenia prac projektowych. W strukturach organizacyjnych urzędów rzadko występuje jednostka odpowiedzialna za realizację projektów. Jeżeli decydujemy się na takie przedsięwzięcie jak wdrożenie systemu klasy ERP, to komórka taka powinna być powołana do życia. Nie należy z góry przesądzać, częścią jakiej jednostki ma być umowne biuro projektów. Może być częścią komórki informatycznej, może to być samodzielne biuro, część komórki organizacyjnej itd. Ważną przesłanką dla osób podejmujących decyzję o powstaniu takiej komórki może być takie jej umiejscowienie, aby zajmowała się zarządzaniem projektami urzędu, ale nie tylko projektami informatycznymi. Projekt wdrożenia powinien być realizowany przez zespół projektowy, który skoncentruje się na tym zadaniu. Działalność urzędów wszakże jest skupiona na wykonywaniu bieżących zadań, podczas gdy zadania projektowe stanowią czynnik zakłócający normalną działalność. Kogo zatem skierować do prac w ramach zespołu projektowego i jak zrekompensować mu zwiększony zakres obowiązków? Oddelegowanie pracownika na tzw. 100% jest mitem i nie ma możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania w urzędzie. Po pierwsze, sytuacja kadrowa i standardowe naciski na redukcję zatrudnienia sprawiają, że każda komórka merytoryczna ma za mało pracowników do realizacji swoich zadań. Po drugie, unikalne kompetencje wybranych urzędników, znajomość ściśle określonego obszaru działania, znajomość prawa w tym obszarze i często wieloletnie doświadczenie zawodowe sprawiają, że mamy ograniczone możliwości zastąpienia jednego pracownika przez drugiego, a jego wiedza będzie konieczna na etapie prac analitycznych, a potem testowania rozwiązania. Co zatem można zrobić? S. 125150 Dysponowanie kadrami. Należy uzgodnić wykorzystanie poszczególnych specjalistów z ich przełożonymi, informując, dlaczego zostali wybrani do prac w ramach projektu. Przełożeni muszą tak ułożyć pracę, aby możliwe było uczestnictwo w spotkaniach. Ale dalsze dyspozycje co do zaangażowania będzie wydawał kierownik projektu, bez konieczności każdorazowego uzgadniania tego z przełożonym w hierarchii służbowej. Należy stworzyć taką sytuację, aby osoby wybrane do realizacji projektu pojmowały to zadanie jako wyróżnienie i przywilej. Należy uświadomić zainteresowanym, że są one osobami kształtującymi przyszły sposób funkcjonowania urzędu. Nie ten formalny, bo na to nie mają zwykle wpływu, ale ten procesowy, to oni ukształtują nowe procesy w urzędzie. Przecież celem projektu nie jest zwolnienie kogokolwiek z pracy, ale racjonalizacja i automatyzacja procesów roboczych. Co do zasady, bezwzględnie należy przewidzieć pulę finansową na dodatkowe wynagrodzenie pracowników urzędu, biorących udział w projekcie. Pula ta powinna być realna, kwoty odczuwalne, a jej podział jest rzeczą wtórną. Powinna obowiązywać zasada podziału kwot na części, wypłacanie po zakończeniu etapów prac i pozostawienie istotnej części funduszy w rękach kierownika projektu jako funduszu motywacyjnego. Standardem pracy urzędu jest jego działanie przez 8 godzin. Sytuacja taka jest niekorzystna dla realizacji projektu. Przysłowiowa 15.30 w sytuacji, kiedy na przykład spotkanie analityczne jest w toku, nie może stanowić sygnału do przerwania pracy i wyjścia do domu. Od strony formalnej, każda minuta po godzinach pracy oznacza godziny nadliczbowe, które należy zwrócić lub opłacić żywą gotówką. Zasób nadgodzin jest ściśle ograniczony. Należy zatem wykorzystać formułę umowy, zlecenia. Pozwala to na praktycznie dowolne dysponowanie czasem pracowników zaangażowanych w projekt i znakomicie wytrąca argumenty typu: nikt mi za to nie płaci, przecież wykonawca bierze pieniądze za projekt i ma wszystko wiedzieć. Jest to jeden z najczęstszych problemów na linii pracownicy zamawiającego i wykonawcy. Teraz pozostało już tylko przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynegocjowanie warunków wewnętrznych i zewnętrznych, zorganizowanie zespołu i ruszamy do pracy. Ale to już całkiem inna historia. Andrzej Fetrowski jest dyrektorem Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.